Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Audycję zaś realizują Andrea Kunowa i technik Claude Batista. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 20 września. Po dzienniku, w którym usłyszymy korespondencję Anny Rzeczyckiej z zakończonego już festiwalu filmowego w Gdyni, nadamy rozmowę Marka Pędziwola z byłym premierem Waldemarem Pawlakiem, przegląd francuskich tygodników, pióra Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn Polska we Francji Anny Bernhardt, a potem jeszcze skoczymy w bok od autostrady za Agnieszką Kumor i posłuchamy na koniec francuskich piosenek wybranych przez Katarzynę Zawicką. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. Prezydent Obama zapewnił, że rezygnacja z tarczy antyrakietowej w Europie nie była żadnym ustępstwem wobec Rosji, ale jeśli decyzja ta sprawi, że Rosjanie, jak powiedział, będą trochę mniej paranoiczni i bardziej skłonni do współpracy w kwestii irańskiej, to będzie to plus. To nie Rosjanie decydują o tym, jaka ma być nasza obrona, mówił Barack Obama w programie Faith the Nation, nagranym w niedzielę przez telewizję CBS. Podjęliśmy decyzję, kierując się tym, co narodowi amerykańskiemu, naszym żołnierzom w Europie i naszym sojusznikom zapewni najlepszą ochronę. Krytykowanej przez republikanów decyzji o rezygnacji z systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce i Czechach broni też w artykule na łamach New York Timesa amerykański sekretarz obrony Robert Gates. Jego zdaniem nowe propozycje Obamy są w istocie bardziej pragmatyczne, a nowa strategia obejmować będzie szerszy wachlarz zagrożeń. Gates protestuje także przeciw oskarżeniom, jakoby ta zmiana strategii stanowiła jakiekolwiek ustępstwo wobec Rosji. Zarzucony obecnie wariant tarczy rakietowej był zdaniem szefa Pentagonu po prostu nierealistyczny, zbyt kosztowny i zapewne nigdy nie zostałby wcielony w życie. Prezydent Barack Obama spotka się we wtorek w Nowym Jorku z Mahmudem Abbasem i Benjaminem Netanyahu, aby przygotować teren do wznowienia procesu pokojowego. Będzie to jego pierwszy kontakt z protagonistami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przywódca autonomii palestyńskiej potwierdził wiadomość o spotkaniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podaną przez Biały Dom. Zaprzeczył jednakowoż temu, jakoby miało być ono okazją do reaktywowania negocjacji pokojowych. Mahmud Abbas odmawia podjęcia rokowań tak długo, jak długo Izrael nie zamrozi osadnictwa na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej, do czego amerykański emisariusz George Mitchell nie zdołał nakłonić podczas niedawnej misji na Bliskim Wschodzie izraelskiego premiera Netanyahu. Ten ostatni głosem swego rzecznika wyraził zresztą zadowolenie z faktu, iż nie ma żadnych warunków wstępnych przed podjęciem wtorkowych rozmów w Nowym Jorku. George Mitchell ze swej strony widzi w tym trójstronnym szczycie sygnał, iż Obama naprawdę chce się zaangażować w bliskowschodni proces pokojowy. Co do ruchu Hamas, przestrzegł on Mahmuda Abbasa przed pokusą jakichkolwiek ustępstw podczas tego spotkania, podkreślając, iż nie ma on po temu żadnego mandatu ze strony Palestyńczyków. Izrael nie zaatakuje Iranu. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział w wywiadzie dla CNN, że uzyskał takie zapewnienie od izraelskiego prezydenta Szymona Peresa, który niedawno temu złożył faktycznie dyskretną wizytę w Rosji, utrzymaną przez Kreml w tajemnicy, jakoby na życzenie Izraela. Jesteśmy krajem pacyfistycznym i nie przypuścimy żadnego ataku na Iran, powiedzieć miał Miedwiediewowi Peres, który odwiedził go w Soczi. Kolejny niewybredny atak na Izrael, na szczęście tylko słowny, przypuścił natomiast najwyższy dignitarz w Iranie, Ayatollah Ali Khamenei. Podczas kazania na Uniwersytecie w Teheranie z okazji święta Eid al-Fitr, zamykającego miesiąc Ramadanu, Khamenei określił państwo Izrael mianem śmiertelnego nowotworu, na co zebrany tłum skandował rytualne hasło śmierć Izraelowi. W piątek wspierany przez Ayatollaha prezydent Ahmadinejad powtórzył swój ulubiony refren, że Holokaust to kłamstwo i pretekst do stworzenia Izraela. Ali Khamenei oskarżył ponadto media zagraniczne o sączenie jadu i zatrufanie atmosfery w Iranie w ostatnich miesiącach. Szef policji w Teheranie poinformował, że podczas piątkowej manifestacji opozycji na marginesie oficjalnego wiecu poparcia dla Palestyńczyków aresztowano pod pretekstem wandalizmu około 35 osób. Podczas piątkowych manifestacji w całym Iranie, największych od czerwcowych sfałszowanych wyborów prezydenckich, doszło do starć demonstrantów z policją. Tu mówi Paryż Refi. Prezydent Obama po raz pierwszy publicznie dał wyraz swym poważnym wątpliwościom co do prawidłowego przebiegu wyborów prezydenckich w Afganistanie. W wywiadzie udzielonym telewizjom ABC, CBS i CNN, które nadały go w niedzielę, szef Białego Domu przyznał, że sygnalizowane są poważne nadużycia w niektórych regionach kraju i że stanowi to poważny problem. Obama powiedział też, że pragnie opracować nową strategię w Afganistanie przed zadecydowaniem o wysłaniu tam ewentualnie dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Sprzeciw wobec amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Afganistanie wzbiera w Stanach Zjednoczonych i to nawet w samym obozie demokratów. W Stanach Zjednoczonych zatrzymano 3 mężczyzn afgańskiego pochodzenia podejrzewanych o wprowadzenie w błąd FBI, a także o udział w spisku mającym prowadzić do zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. Wedle komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości w Waszyngtonie 24-letni Najibullah Zazi, zatrudniony jako kierowca na lotnisku w Denver, jego 53-letni ojciec Mohamed Wali Zazi oraz 37-letni Ahmad Weiss Afzali, żyjący w Nowym Jorku, oskarżeni są o świadome i rozmyślne składanie fałszywych zeznań FBI w sprawach związanych z międzynarodowym i krajowym terroryzmem. Co do planowanego jakoby zamachu w Nowym Jorku, ministerstwo przyznało, że nie ma na razie żadnych informacji, co miało być jego celem i kiedy. A teraz jeszcze rozdział kulturalny na koniec naszego dziennika. Film Rewers Borysa Rankosza został laureatem tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zdobywając 11 nagród, w tym te najważniejsze Złote Lwy. Z Gdyni telefonuje nasza wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Wielkim zwycięzcą 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został Rewers w reżyserii Borysa Lankosza, zrealizowany na podstawie powieści Andrzeja Barta. Ta czarna komedia, dziejąca się w Warszawie w latach 50., a także współcześnie, otrzymała główną nagrodę festiwalu Złote Lwy, a także nagrody za muzykę, zdjęcia i charakteryzację. Przypadły jej także w udziale nagrody aktorskie za drugoplanową rolę męską dla Marcina Dorocińskiego oraz pierwszoplanową rolę kobiecą dla Agaty Buzek, która przyjęła ją z wdziękiem i skromnością.
To był dla mnie bardzo trudny film. Ja rzeczywiście byłam codziennie na planie i często po 17-18 godzin, na przykład w tej charakteryzacji na staruszkę. Bywało rzeczywiście trudno. Ja miałam poczucie absolutnego bezpieczeństwa, wsparcia ze strony wszystkich, tak jak mówię, ze strony ekipy i myślę, że ta nagroda jest tak naprawdę dla wszystkich. I też, tak jak powiedziałam już w podziękowaniach, dla moich bliskich, bo myślę, że to czasami dla rodziny aktora jest trudne. Te stresy i te nerwy i to wchodzenie nagle w coś tak na maksa, że człowieka po prostu nie ma przez 6 tygodni. A ja mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy to świetnie znoszą i są wielkim wsparciem.
Wagę pracy w zespole podkreśla także reżyser nagrodzonego filmu, Borys Lankosz, który z Gdyni wyjechał z w sumie 11 nagrodami, zdobywając oprócz 6 regulaminowych 5 innych wyróżnień, między innymi nagrodę dziennikarzy oraz publiczności.
Ja nie wiem, czy widzowie, czy państwo macie świadomość, ale to naprawdę jest bardzo ciężka praca. Potocznie mówi się, że kamerują i to takie, ale to jest ogromna ilość ludzi, która pracuje na to, żeby ten film mógł być taki, jaki jest. I trochę mnie nawet, muszę powiedzieć, śmieszy, że na plakacie jest napisany film Borysa Lankosza. Bo to jest film nas wszystkich. Ja chciałem opowiedzieć zwyczajną historię zwyczajnych ludzi, postawionych wobec niezwyczajnej sytuacji.
Tytuł najlepszego aktora otrzymał Borys Szyc za fenomenalną rolę w wojnie polsko-ruskiej Ksawerego Żuławskiego. Film ten, nakręcony na podstawie bestsellera Doroty Masłowskiej, otrzymał 2 co do ważności nagrodę festiwalu Srebrne Lwy, a także nagrody za dźwięki, kostiumy. Ksawery Żuławski nagrodę odebrał z rąk Jerzego Skolimowskiego i zareagował na nią ze zrozumieniem.
Trzeba patrzeć realnie na te sprawy. Festiwal filmów polskich, jak w ogóle festiwale filmowe, to są festiwale, gdzie szczególną wagę przykłada się do filmów tak zwanych wrażliwych społecznie, które jak najbliżej oddają jakiś fragment naszej rzeczywistości. Są po prostu, jak powiedziałem, wrażliwe społecznie. I na pewno Wojna polsko-ruska jest filmem z natury aspołecznym, przewrotnym. Jest komedią też, którą się ciężko ocenia na festiwalu filmów fabularnych. W związku z tym ja sobie doskonale zdaję sprawę z trudności, jaką jest ocena filmu Wojna polsko-ruska. Tym bardziej się cieszę, że jury dało tak wysoką nagrodę.
Srebrne lwy są tradycyjnie nagrodą wyróżniającą nie tylko autora filmu, ale także jego producenta. Producentem wojny polsko-ruskiej był Jacek Samoiłowicz. Jak zrozumiałam, pan własne pieniądze w ten film włożył, tak?
Tak, ja włożyłem własne pieniądze w ten film. To rzadko się...
Nie żałuje pan dzisiaj?
No dzisiaj właśnie na pewno to jest ten dzień, że jestem szczęśliwy, bo udało mi się stworzyć film nie tylko komercyjny, tak jak do tej pory, ale również film, który jest dużym sukcesem sztuki filmowej.
Czy będzie pan jeszcze współpracował z panem Żuławskim?
Tak.
Czy macie jakieś wspólne plany?
Mamy wspólne plany i bardzo, bardzo to rzadko się zdarza, żeby producent i reżyser po filmie, no w tym wypadku sukces jest, ale tak bardzo chcieli dalej razem pracować.
Za najzdolniejszego reżysera uznano w Gdyni Wojciecha Smarzowskiego, autora gorzkiej tragikomedii Dom zły, toczącej się na polskiej wsi wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego. Nagroda za debiut reżyserski trafiła w młode ręce Katarzyny Rosłaniec, autorki Galerianek, a nagrodę za debiut aktorski odebrał 15-letni Filip Garbacz, występujący w filmie Świnki Roberta Glińskiego. Specjalna nagroda jury za szczególnie wartości artystyczne przyznana została bardzo pięknemu i mądremu filmowi Las Piotra Dumały. Przewodniczący sędziowskiego grona Krzysztof Krause nie chciał zdradzić tajemnic obrad i głosowania. Powiedział nam tylko...
Chcieliśmy, żeby ten werdykt był taki bardzo jednorodny. Mieliśmy prawo do jakiegoś werdyktu takiego autorskiego. Przy czym to jury było... bardzo, bardzo zgodne. Ja nie pracowałem jeszcze w takiej grupie. Doszedłem do wniosku, że absolutnie możemy wziąć agenta i sprzedawać się jako jury i pojechać na Węgry i tam jurować w konkursie filmu węgierski. Nie, naprawdę, świetnie się pracował. To wszyscy podkreślali.
Czy to był dobry festiwal?
Fantastyczny. Był fantastyczny. Był najlepszy festiwal, na jakim byłem.
Z 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówili Krzysztof Krause, Agata Buzek, Jacek Samoiłowicz, Ksawery Żuławski, Borys Lankosz i Anna Rzeczycka.
Tu Paryż, Refi. Nie wyprowadzimy się jednak z Polski, poświęcając teraz parę minut ekonomii. Podczas ostatniego, 19. Forum Ekonomicznego w Krynicy wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak wielokrotnie wskazywał, że Polacy mają za sobą całe dziesięciolecia walki z rozmaitymi kryzysami. Dlatego też potrafią sobie dobrze radzić z tym dzisiejszym światowym. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem wicepremier Pawlak wymienia kolejne powody, które składają się na ostatni polski cud gospodarczy i mówi na co jeszcze należy położyć nacisk.
Panie premierze, jak to jest? Wszyscy cierpią, jeżeli nie na zapalenie płuc, to przynajmniej na ciężką grypę. Polska gospodarka co najwyżej lekkie osłabienie, czy Katar przeżywa?
Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki. Katar jest dość niebezpiecznym odniesieniem w dzisiejszych dyskusjach politycznych w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o sytuację polskiej gospodarki, to duża tu zasługa dynamizmu, aktywności, pomysłowości Polaków. To są też owoce 20-letniej transformacji, gdzie zachowaliśmy zdrową równowagę między obszarem usług, szczególnie usług rynkowych, ale także jest bardzo rozwinięta ta podstawowa produkcja, przemysł i to nie monokultura, a bardzo różnorodna struktura naszej gospodarki. To nam zapewnia większą odporność i większą elastyczność na sytuację. Spore znaczenie ma też elastyczny kurs złotego, bo osłabienie złotego przyczyniło się do zamortyzowania tych negatywnych tendencji i poprawiło konkurencyjność polskich producentów, przedsiębiorców na rynkach eksportowych, ale także na rynku wewnętrznym poprawiło konkurencję miejscowej produkcji w stosunku do importu.
To paradoks, bo celem jest wejście do strefy euro, czyli dobrze się stało, że Polska się nawet jeszcze w RM2 nie znalazła.
Kraje, które zabetonowały swoje relacje do euro przy niezbyt korzystnym kursie, tak jak kraje bałtyckie, są w tej chwili w bardzo głębokiej recesji i to też pokazuje, jak ważne jest, żeby poszukiwać nie tyle tej dyskusji o czasie, co mówić o kursie, przy jakim będzie wejście do euro. W ciągu ostatnich 12 lat kurs złotego do euro był średniorocznie między 3,50, a 4,50. To pokazuje, że w okolicach 4 zł jest pewna taka równowaga wynikająca z ostatniego dwunastolecia i gdybyśmy w tej przestrzeni znajdowali się, czy wchodzili do strefy euro, to jest dobre odniesienie, gdzie z jednej strony będzie zachowana opłacalność eksportu, a z drugiej strony będą odpowiednio wartościowe wynagrodzenia, świadczenia społeczne i tak dalej.
Że polska gospodarka się rozwija, nie znaczy, że nie istnieją ryzyka, chociażby rynek pracy jest, zdaje się, zagrożony. Co rząd zamierza czynić, żeby ten kryzys rzeczywiście jak najsłabszym stopniu dotknął Polskę?
Jest duży potencjał w naszym rynku wewnętrznym. Konsumpcja wewnętrzna, indywidualna to jest bardzo znaczący element naszego wzrostu gospodarczego i można powiedzieć tak, że małe, miejscowe, lokalne firmy, średnie firmy, które pracują na rynku wewnętrznym, nie mają takich problemów jak te firmy, które są w globalnej kooperacji. To pokazuje, że w Polsce jest duża, solidna baza do wzrostu gospodarczego i kolejny aspekt to współpraca regionalna, bo w czasach trudnych, burzliwych bardzo trudno jest o zaufanie i współpracę w takiej przestrzeni globalnej, natomiast bardzo istotne jest kooperowanie z partnerami, których znamy, których dobrze rozumiemy. Przykładem jest laureat tegorocznego forum w Krynicy, firma Maspek z Wadowice, która właśnie tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej buduje swoją perspektywę, a mieszka tu ponad 160 milionów ludzi i PKB jest porównywalne z PKB Rosji.
Czy to, że polska gospodarka rośnie, podczas gdy inne kurczą się i to kurczą się drastycznie, oznacza, że perspektywa dołączenia do tego peletonu europejskiego w Polsce się skróciła?
Na pewno jest to czas na to, żeby przyspieszyć dochodzenie do europejskich poziomów funkcjonowania i gospodarki i poziomów życia ludzi. Natomiast bardzo ważne jest, żeby też wykorzystać wszelkie możliwe okazje, które są w tych trudnych, burzliwych czasach. Polacy mają dużo doświadczeń z radzeniem sobie w okresie transformacji, w okresie zmian. Mogę przyjadować do spotkania z Polakiem, który jest wiceprezydentem Intela. On powiedział, że mają taki zdrowy balans między skłonnością do kombinowania, chodzenia na skróty, a respektem dla struktury. I w tych burzliwych czasach niewątpliwie Polacy radzą sobie dobrze i potrzebujemy wykorzystać wszystkie możliwe siły, aby utrzymać ten pozytywny trend.
RFI. Przegląd prasy francuskiej. Krzysztof Rutkowski.
Le Point prezentuje rewelacyjne dokumenty dotyczące jednej z największych afer szpiegowskich XX wieku. Afery Forel, czyli dziejów sowieckiego podwójnego agenta Władimira Wietrowa. Na ekrany francuskich kin wchodzi film poświęcony tej sprawie. W filmie Christiana Carona rolę Wietrowa gra Emir Kusturica. A jak to było naprawdę? Opowiadam za tygodnikiem Le Point. Od marca 1981 roku do lutego 1982 roku pułkownik KGB Władimir Wietrow, pseudonim Forel, przekazał ponad 3000 tajnych sowieckich dokumentów DST, czyli francuskiemu kontrwywiadowi. 22 lutego 1982 roku został aresztowany w Związku Sowieckim, ponieważ usiłował zabić swą kochankę. Oskarżony o zbrodnie przeciwko państwu sowieckiemu został stracony w roku 1984. To największa afera szpiegowska francusko-sowiecka ubiegłego stulecia. Wiadomo o niej sporo. Napisano wiele książek i artykułów o podwójnym szpiegu, ale dokumenty ujawnione przez Le Point są nowe. Oczywiście nie wszystkie dokumenty zostały odtajnione. Dokumentacja Forel? Tak, pewnego dnia trzeba ją będzie odtajnić, powiedział z tajemniczym uśmiechem były szef DST Marcel Chalet. A co nowego w tej sprawie przedstawił paryski tygodnik? Przyszły podwójny agent zainstalował się w Paryżu w roku 1965 jako attaché handlowy sowieckiej ambasady w Paryżu. Liczył wtedy 33 lata, miał ładną żonę, syna i przyszłość przed sobą. Były sportowiec i absolwent Politechniki został zauważony i przejęty przez KGB. Francuskie służby specjalne śledziły Wietrowa uważnie. Wiedziały, że młody człowiek zbiera tajne informacje dotyczące zachodnich technologii i przekazuje je do Moskwy. Wietrow wiódł w Paryżu światowe życie, restauracje, kabarety, luksusowe sklepy. Zaprzyjaźnił się z jednym z dyrektorów Thompsona. Pewnego wieczoru pijany rozbił służbowy samochód. Gdyby sowieccy przełożeni dowiedzieli się o tym, to oznaczałoby koniec kariery. Dyrektor od Thompsona załatwił szybko naprawę wozu, ale Wietrow został jego dłużnikiem. Poza tym KGB nie próżnowało. Inni agenci meldowali do centrali, że Wiertowa DST chce przechwycić. Informacje poprawne. Dyrektor Thompsona pracował dla DST i próbował zwerbować Rosjanina, ale tym razem na daremno. Wiertowa odwołano do Moskwy. Po 7 latach napisał dyskretny list do swego francuskiego przyjaciela od Thompsona. Prośba o telefon, nic więcej. DST kazało dyrektorowi od Thompsona milczeć. Kolejny list, tym razem wyraźny. To kwestia życia lub śmierci. Kontakt nawiązał w Moskwie z Wiertowem szef filii od Thompsona. Szef filii od Thompsona w Rosji oczywiście. Spotkali się w jesienny wieczór. Szef filii od Thompsona w Rosji, Xavier Amel, oświadczył, że jeśli Wiertow chce, to go DST przerzuci do Paryża, ale Wiertow oświadczył, że nie chce opuszczać rodzinnego kraju, ale za to chce pracować dla DST i przekazywać jak najwięcej informacji na Zachód. Na dowód dobrej woli Wiertow podał Francuzowi kartkę z informacjami. My to już wszystko wiemy, odparł Francuz. Nie szkodzi, następnym razem będzie lepiej, odpowiedział Rosjanin. I słowa dotrzymał. Podczas 6 kolejnych spotkań przekazał więcej informacji o sowieckich szpiegach niż francuskie i wszelkie zachodnie służby zgromadziły nie tylko w ciągu 6 lat, ale od czasu zapadnięcia żelaznej kurtyny. Nazwiska, liczby, cele zwiadowcze. Setki stron fotokopiowanych w biurze Wiertowa w soboty lub w niedzielę. W paryskiej siedzibie DST dokumenty były stopniowo i sumiennie tłumaczone. Ich liczba i treść zadziwiała Francuzów. Foreuel był takim agentem, którego mogły nam pozazdrościć wszystkie kontrwywiady świata, twierdzi Marcel Chalet, były szef DST. 15 maja 1981 roku Amel przestał być oficerem prowadzącym Wiertowa, ponieważ nie miał statusu dyplomaty i gdyby KGB się do niego zabrała, skończyłby w gułagu, a może nawet gorzej. Wiertowa przejął attaché wojskowy francuskiej ambasady w Moskwie. W Paryżu panowała radość z powodu kolejnych rewelacji podwójnego szpiega. Wiertow przekazywał wszystko, na przykład bilans działalności KGB w latach 1979-1980. Wiertow spisał też listę 215 agentów KGB rozsianych po świecie. Ten człowiek postępował tak, jakby chciał wyrządzić KGB takie straty, żeby Sowieci się nie podnieśli. Zdrada Wiertowa, czytamy w Le Point, posiadała podwójną motywację. Zdradzony przez żonę wziął kochankę, która była tłumaczką w jego sekcji. Tylko że KGB rozwodów nie uznaje. Ponadto nie awansował. Postanowił się zemścić. Pyta pan, dlaczego to zrobiłem, pisał Wiertow do francuskiego oficera prowadzącego. Bardzo kocham Francję, która głęboko odcisnęła się w mej duszy. I nienawidzę jak węża tego totalitarnego reżimu, który niszczy osobowość i pozbawia godności. W naszym życiu nie ma niczego, tylko zgniłość, dodawał. DST przysłał swemu agentowi pieniądze, w sumie 25 tysięcy rubli. Niby niewiele, ale ta suma oznaczała 4-letnią pensję w KGB. Ponadto dostał on miniaturowy aparat fotograficzny wypożyczony od CIA. Dzięki agentowi Foreuel, twierdzi Marcel Chalet, prezydent Reagan zrozumiał, że Sowieci są krusi, dlatego zdecydował, że Moskwie nie popuści. Dlatego rzec można śmiele, że Wiertow odegrał w historii rolę doniosłą. W ciągu zaledwie roku Foreuel stał się jednym z najcenniejszych źródeł informacji w dziejach szpiegostwa. Dostarczył DST tysiące tajnych dokumentów. Niektóre były podpisane przez samego Andropowa. W roku 1982 trafił do więzienia, ale za zabójstwo, a nie za szpiegostwo, a raczej za próbę zabójstwa. Jak w końcu doszło do tego, że został zdemaskowany? Nie bardzo wiadomo. Próbował zabić swą kochankę, ale mu się nie udało. Może to ona na niego doniosła. Wiedziała o jego robocie, to pewne. A może Wiertow był zanadto gadatliwy? KGB z pewnością otoczyło go donosicielami, nawet w więzieniu. Kiedy w roku 1983 Francja wyrzuciła 47 sowieckich dyplomatów pod zarzutem szpiegostwa, oczywiście dzięki informacjom uzyskanym przez Wiertowa, on sam miał powiedzieć w więzieniu. Skubańcy to oni mnie wydali. W każdym razie w roku 1984 rozpoczął się proces o szpiegostwo. Wietrów wypluł z siebie wszystko i jego zeznania wstrząsnęły całym sowieckim aparatem aż do jego wierzchołka. Skazany na śmierć dostał kulę w potylicę zgodnie z sowieckim obyczajem. Nie doczekał rozpadu systemu, do którego rozpadu przyczynił się tak znacznie. Czytamy w Le Point. RFI.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Września 2000 roku zmarł Jerzy Giedroyć. O tej najwybitniejszej postaci polskiej emigracji powojennej napisano wiele. Nie sposób bowiem przecenić roli legendarnego redaktora paryskiej kultury, na której wychowały się pokolenia opozycjonistów w kraju. To właśnie wykładane na tych łamach koncepcje polityczne, toczone dyskusje i spory na temat przyszłości i przeszłości Polski były zalążkiem fermentu w kraju rządzonym przez komunistów. To właśnie dzięki działalności wydawniczej Jerzego Giedroycia Polacy i nie tylko poznali dzieła Miłosza, Gombrowicza, Bobkowskiego czy Sołżenicyna i Pasternaka, by wymienić tylko kilku. 9 lat minęło od śmierci redaktora i jak co roku w domu, gdzie spędził on blisko pół wieku, spotykają się przyjaciele i współpracownicy kultury, by uczcić pamięć Jerzego Giedroycia. Udajmy się i my do podparyskiej miejscowości Maison Lafitte. Kultura, zgodnie z wolą redaktora, już się nie ukazuje, ale Instytut Literacki nadal działa i rozpoczyna nawet nowe projekty pod okiem Henryka Giedroycia, któremu starszy brat pozostawił tę spuściznę. O Jerzym Giedroyciu, o planach Instytutu rozmawiamy z bratem redaktora, Henrykiem Giedroyciem. 9 lat minęło od śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. Ma się wrażenie, że ciągle jest tu obecny?
Nie. Niestety nie. Niestety nie, dlatego że on miał, jakby to powiedzieć, swój autorytet taki, że nikt nie wierzgał. Ja takiego autorytetu nie mam. No ale jakoś sobie dajmy radę.
Kiedy jest ten brak odczuwalny?
Brak autorytetu, który jest ponad mną. I z tym, że wiem, prawda, że w razie czego on jest i dyryguje. A tu go nie ma. I co zrobić?
Od najmłodszych lat się panem opiekował starszy brat.
Bardzo mnie nie lubił, jak byłem mały. Podobno opowiadali mi rodzice, że jak się urodziłem i byłem taki mały, przychodził do domu, wybrzydzał się na mnie w straszny sposób.
No bo różnica była spora.
No, 16 lat.
Ale później, już w 1939 roku, to właśnie pana zabrał
no
ze
sobą. Tak, on mnie zabrał, prawda, można powiedzieć, z Warszawy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, co by się działo, gdybym został, ale obawiam się, żeby narobił jakieś głupstwo.
Powtarzał pan wielokrotnie, że nie był pan przygotowany do tej roli, jaką panu wyznaczył starszy brat, czyli do objęcia Instytutu, ale jednak dużo przez te 9 lat się zadziało, dużo pan zrobił.
No tak, zadziało się dużo, mimo że jego nie było, no ale dzięki, prawda, współpracy, jaką mam z moimi współpracownikami, doskonałe stosunki i dzięki temu jakoś to idzie.
Ten rok był szczególnie ważny, było podpisanie umowy o archiwizacji kultury. Archiwa kultury zostały wpisane na listę światową dziedzictwa kulturalnego UNESCO. To jednak ważny rok.
Tak, to jest sukces, sukces, panie Boże, teoretyczny, ale zawsze tak, gloire. Nasi merowie są bardzo podnieceni. I się pytają, prawda, kiedy to będzie ta uroczystość.
Panie Henryku, jakie plany na przyszłość?
No postaram się nie umrzeć, tylko tyle.
A oprócz tego, jeżeli chodzi o Instytut?
A jeśli chodzi o Instytut, no to musi trwać. Plany są ciągle te same. Musimy jakoś, żeby to wszystko grało i żeby te zeszyty, prawda, wychodzą, co za dzieje, ale wychodzą. Bezwarunkowo Instytut zostanie. I szczególnie, jeżeli te wszystkie projekty się zrealizują, to będzie coś. Oczywiście będą mogli ludzie przyjeżdżać, oglądać, czytać, pracować nad tym olbrzymim zbiorem, który jest.
A jak duży jest, to się właściwie dowiemy dopiero po zakończeniu tych 4-letnich prac, czyli skatalogowania dokładnego.
Tak jest. 4-5 lat.
Jak co roku w rocznicę śmierci redaktora jest msza w Menil-le-Roi, w kościele, w którym był pogrzeb. Obok na cmentarzu jest grupa pana redaktora i jak zwykle spotykają się przyjaciele w Domu Kultury. Ten zwyczaj pan zachował.
Jak najbardziej. Jak długo będzie można, tak długo zachował. Z tym, że prawda, powiedzmy na przykład dzisiaj, no nie pojadę z wami do kościoła, bo się nie czuł. Po prostu z chodzeniem jest źle. No, ale może w przyszłym roku będę biegał.
O plany na najbliższą przyszłość Instytutu Literackiego pytamy Wojciecha Sikorę, zastępcę Henryka Giedroycia.
Przede wszystkim wielki projekt archiwistyczny rozpoczął się w tym roku, to znaczy projekt robiony z Biblioteką Narodową i z Archiwami Państwowymi, no i z Instytutem Literackim, czyli z nami, którego celem jest stworzenie całkowitego inwentarza naszych zbiorów, które są olbrzymie, bo tu chodzi o blisko 180 metrów bieżących dokumentów, książki, obrazy. To jest dużo, jak na prywatne archiwum, 180 metrów. No, wystarczy powiedzieć, że ze samych listów od redaktora Jerzego Giedroycia i do redaktora Jerzego Giedroycia jest około 180 tysięcy. To jest prawdopodobnie rekord, no kto wie, czy nie rekord światowy w XX wieku. W każdym razie te panie archiwistki, które z wymienionych instytucji aktualnie u nas pracują, z Biblioteki Narodowej, z Archiwów Państwowych, mówiły nam, że żadna z nich nie zna czegoś porównywalnego. Ale to nie jest jedyna rzecz, która się rozpoczyna. Bardzo chcielibyśmy zakończyć serię z Archiwum Kultury. Tę serię, którą zaprojektował redaktor Giedroycz. To było bodajże 14 tomów. Wyszło 9, jeśli się nie mylę. No, trzeba by to skończyć. Najwyższy czas, żeby skończyć korespondencję z Miłoszem i parę innych tomów zaplanowane jeszcze przez redaktora. No i na pewno należy to kontynuować, bo tutaj jest materiałów znacznie, znacznie więcej, które trzeba wydać absolutnie.
W Domu Kultury na lewo z korytarza po wejściu znajduje się gabinet Jerzego Giedroycia, w którym redaktor pracował przez prawie pół wieku. Ile dokładnie lat? Pytamy pracującego w Maison Lafitte od wielu lat Leszka Czarneckiego.
Czy ja pracuję w kulturze od 1983 roku? No teraz pytanie jest, ile lat spędził redaktor Giedroyć w tym gabinecie? No sądzę tyle, ile lat przeżył w tym domu. Trzeba pamiętać, że pierwszy dom kultury na tak zwanym Corneju, w innej dzielnicy Maison Lafitte, tam kultura, Instytut Literacki, czapscy, Giedroyciowie, no pan Henryk jeszcze wtedy był w Anglii, mieszkali od 1947 do 1953 roku. Stamtąd byli ekspulsowani, były takie problemy mieszkaniowe już wtedy, jak wszyscy mamy też dzisiaj, tak samo kultura miała takie problemy. I ze składek i pożyczek przyjaciół zakupiła ten dom tutaj obecny. Już nie w Maison Lafitte właściwie, tylko w Menil-le-Roi na 91 Avenue de Poissy. I to jest gabinet redaktora, w którym funkcjonował od zawsze, w tym właśnie domu od 1953 roku.
Czy coś się tutaj zmieniło od śmierci redaktora?
Od śmierci redaktora właściwie niewiele. No, trochę jest, powiedzmy, w paru miejscach trochę takie bałagan. Ja mówię zawsze, że to bałagan w tym domu to nie redaktor ani emigracja wojskowa, andersowska, tylko młode pokolenie solidarnościowe. Niemniej jednak generalnie ten gabinet jest bez żadnych zmian. Po środku jest biurko redaktora, takie w stylu angielskim, i na tym biurku to, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim w takiej pięknej ramce zdjęcie Juliusza Mieroszewskiego, jego głównego komentatora i publicysty przez wiele lat. Są takie instrumenty potrzebne do otwierania listów i tak dalej. Jest takie pudełko, w którym trzymał kluczyk do takiej skrytki, która znajduje się w podziemiach kultury, w podziemiach, to jest może wielkie słowo, w piwnicy, gdzie trzymał takie najważniejsze swoje prywatne dokumenty.
A z tyłu za fotelem?
Jest tu część Biblioteki Kultury na półkach, na których widać też różne przedmioty, które z czasem do tego domu w jakiś sposób trafiały poprzez różnych ludzi, którzy przynosili pamiątki albo jakieś takie przedmioty, które były drogie redaktorowi. Jest kilka kopii takich militarnych przedmiotów, jakiś taki pistolet napoleoński. Tutaj widzimy nóż traperski. Trzeba pamiętać, że redaktor był wielkim, powiedziałbym współcześnie, fanem westernów.
Uwielbiał Johna Wayne'a.
Uwielbiał Johna Wayne'a, miał całą kolekcję filmów z Johnem Wayne'em i też po całym tym dniu pracy wyczerpującym, bo jednak pracował na 2,5 etatu i w ogóle niewiele sypiał, ale jednak po 12 w nocy wchodził na pierwsze piętro. Podobno jest taka legenda, bo ja tego osobiście nie widziałem, że miał przy łóżku takie komiksy westernowe, bardzo takie proste komiksy, które się kupuje na stacjach kolejowych. Chyba to potrzebało sobie tego poczytać, żeby się po prostu wypróżnić po tym wysiłku intelektualnym, czytanie manuskryptów, listów i ta cała działalność polityczna. Ktoś mi powiedział, że ten nóż, który się nazywa Jim Bowie, tak, że to podobno jest coś słynnego dla tych, którzy się znają na tych sprawach Dzikiego Zachodu. Co jest ciekawego jeszcze tutaj, to jest pewne, że przez redaktora są te rzeczy powieszone. Jest taka wycięta nożyczkami, oprawiona ostatnia strona z pisma Le Combat, które założył Malraux i Camus, które to pismo, bardzo znane we Francji, dosyć takie powiedzmy centrowe i bardzo wpływowe, padło z przyczyn jednak finansowych. Jest taki tytuł tego ostatniego numeru, Silence on Cool, czyli można to przetłumaczyć, cisza toniemy. To jest właściwie już hasło, które przeszło do encyklopedii, które pokazuje taką kondycję jednak niepewną, finansową wszystkich wydawnictw. Trzeba o tym pamiętać, że nie wystarczy mieć pomysły. Trzeba jeszcze umieć to wszystko wprowadzić w życie, zorganizować. I jednak, żeby do pierwszego wystarczyło pieniędzy, co nie jest takie ewidentne.
Jak wyglądałaby dzisiaj Polska, gdyby nie było Jerzego Giedroycia? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć. Po skatalogowaniu zbiorów kultury za 4-5 lat można będzie natomiast spróbować bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, ile on sam zrobił. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnym reportażu z Maison Lafitte.
Zaprasza Agnieszka Kumor.
W salach koncertowych paryskiego Domu Radia trwa Festiwal Muzyki Współczesnej Présence. Festiwal ma bogatą, bo już 20-letnią tradycję. Tegoroczną jego edycja podzielono między Paryż a Szanghaj, gdzie w roku 2010 gościć będzie wystawa światowa. W dniach 18, 19 i 20 września odbyła się jego pierwsza część. Kolejny weekend koncertów festiwalowych czeka paryskich melomanów w dniach 13, 14 i 15 listopada. Zaś trzecia część odbędzie się w Szanghaju. kraju w dniach 30 kwietnia, 1, 2 i 4 maja przyszłego roku. W miniony weekend obok dzieł Ravela, Dutilleux i Oliviera Griffa wysłuchaliśmy utworu Piotra Mossa Septembre na mezzo-sopran, wiolonczele i fortepian. Polski kompozytor zamieszkały we Francji podzielił się z nami swymi wrażeniami z prawykonania jego pieśni. Rozmawialiśmy o genezie powstania utworu, o zbieraniu jeżyn, o romantyzmie i muzyce współczesnej.
W zasadzie ja piszę utwory li tylko na zamówienie. I nigdy nie byłem takim kompozytorem, takim artystą, który ma potrzebę pisania czegoś. Ale kiedyś zupełnie przypadkowo tutaj mój znajomy Olivier Bernard pokazał mi pewien tomik poezji Myriam Van He, poetki flamandzkiej, która jest tłumaczona na francuski. Szczególnie podobał mi się jeden wiersz. On nie nazywa się Septembre w oryginale. On nazywa się La cueillette de mûr, czyli zbieranie jeżyn, ale mówi się o wrześniu. Septembre to jest być może miesiąc w moim życiu, w który właśnie niedawno wszedłem, bo w tym roku jest ten, o czym już Państwu kiedyś opowiadałem, mój jubileusz, jakaś taka okrągła data i mojej twórczości i życia. I ten Septembre właśnie tak dotknął mnie, powiedzmy, poruszył coś. W pewnym wieku, kiedy człowiek jest już w tym okresie, kiedy zaczyna rozumieć, że trzeba odejść. I to odejście być może jest piękne. I ten utwór Septembre Myriam Van He właśnie mówi o takim jeszcze wrześniowym powrocie, czy jakby wrześniowej potrzebie pójścia właśnie na zbieranie jeży. Ale w pewnym momencie trzeba wrócić jednak, że ta awantura, ta przygoda musi się skończyć, trzeba wrócić do siebie. Postanowiłem sam sobie dać zamówienie i ten utwór napisałem. Spotkałem się kiedyś z dyrektorem festiwalu Présence, René Bosque, i on mnie zapytał, czy nie miałbym czegoś małego właśnie na mezzo-sopran i jakiś mały skład. Ja mówię, właśnie skończyłem niedawno taki utwór Septembre. To jest niby festiwal muzyki współczesnej. Septembre jest utworem bardzo romantycznym. Ja w tej chwili w ogóle jestem na jakimś takim etapie mojego własnego spojrzenia na romantyzm innego. Ja zacząłem może to spojrzenie od zapoznania się takiego bliższego z twórczością Hoffmana. Są takie powieści, gdzie są takie dziwne, fantastyczne rzeczy, że człowiek widzi siebie samego jednocześnie w dwóch czasach. Romantyzm widziany teraz przez pryzmat naszych doświadczeń jednak XXI wieku gdzieś zaczyna mnie interesować. Jestem przede wszystkim zachwycony moimi solistkami. Andrea Hill, mezzosopran, młody mezzosopran kanadyjski, która tutaj mieszka w Paryżu. Piękny głos, no po prostu marzenie. I dwie świetne solistki francuskie, Géraldine Dutrancy oraz Marion Gaillon, która Géraldine gra na fortepianie, Marion na wiolonczeli.
Jakie odczucia miał pan podczas koncertu?
Ja mam wrażenie, że w ogóle Francuzi bardzo metodycznie podchodzą do interpretacji. Na przykład rzadko mi się zdarza, kiedy pracuję z muzykami na przykład w innych krajach, że proszą mnie o tekst, że proszą mnie na przykład o partyturę. Oni chcą teraz wszystko wiedzieć.
Jak przekonać ludzi do słuchania muzyki współczesnej?
Sztuka tego rodzaju będzie zawsze sztuką elitarną i tym lepiej. Społeczeństwo głupieje, bo jesteśmy ogłupieni po prostu przez komercję. Mówimy tak, że muzyka współczesna to jest ta muzyka eksperymentalna, brzydka, nie do słuchania. To tak nie jest. Jest tak wiele kierunków. Ludzie, którzy mają potrzebę sztuki, nowego piękna, zawsze do muzyki dziś pisanej się zbliżą. RFI.
Copain d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ma
Marc Lavoine znany jest polskim słuchaczom i widzom nie tylko z płyt, ale również z ekranów kinowych i telewizyjnych. Na początku kariery, rozpoczętej wcześniej, bo już w 16 roku życia, Marc Lavoine nie mógł się zdecydować, czy wybrać piosenkarstwo, czy aktorstwo. Ostatecznie niby piosenka przeważyła, ale nigdy z aktorstwa nie zrezygnował. Nagrał 10 płyt studyjnych i 2 live, wydano też 3 składanki jego piosenek. Ostatnia, 10. płyta właśnie ukazała się na rynku i nosi bezpretensjonalny, logiczny tytuł Volume 10. A oto piosenka otwierająca płytę Rue des Acacias. Zakasia, słowa Marc Lavoine, muzyka Julien Clerc. Bardzo typowa dla Clerca, łatwo wpadająca w ucho i miło się słuchająca muzyka. Muzykę do piosenek wybranych do tej 10., więc trochę jakby jubileuszowej płyty, napisało kilku kompozytorów. Wszystkie teksty wyszły spod pióra Lavoine'a. Przystojny aktor posłużył się również chwytem rozpowszechnionym wśród piosenkarzy w pewnym wieku. Jedną z piosenek wykonuje w duecie ze swoją młodocianą 11-letnią córką Jasmine. jasminą. Jedni to lubią, inni nie, ale to już sami państwo ocenicie. A tak na marginesie, jasmina jest jedną z dwojga dzieci, które Marc Lavoine posiada ze swoją żoną Sarą z domu Poniatowska. Ma też jednego starszego syna z poprzedniego związku. Volume Dis powinna się spodobać wielu kobietom, zwłaszcza tym, które mają zwyczaj słuchać również słów piosenek. Są o miłości i to zazwyczaj w jej pozytywnym kontekście. Jest trochę erotyki, ale ukoronowaniem, jeśli chodzi o tekst, jest chyba Je ne plus peur de rien, już niczego się nie boję. Oczywiście, kiedy ty jesteś przy mnie.
Papa!
Je ne plus peur de rien. Même si c'est faux, je garderai pour moi le chagrin qui me colle à la peau. Je n'ai plus peur de rien quand je suis dans tes yeux.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu. Elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da.